Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarium Instytutu Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. I dzisiejszy odcinek jest realizowany we współpracy z Katedrą Badań Zachowań Konsumentów. Tematem dzisiejszej dyskusji będzie Zielony Europejski Ład oraz jego wyzwania dla uczestników rynku, dla konsumentów i przedsiębiorstw. Mam zaszczyt tutaj i przyjemność gościć wspaniałych ekspertów z tego zakresu. Pozwolę sobie przedstawić najpierw od pań. Jest to pani dr Agnieszka Szymyska-Wesołowska, wspólnik i współzałożyciel Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego Foodlo. Pani Elżbieta Szadzińska, wiceprezeska Federacji Konsumentów oraz pan Krzysztof Mrozek, kierownik programu Fundusze Europejskie dla Klimatu, Polska Zielona Sieć. Szanowni Państwo, my się spotykamy teraz w takich okolicznościach i w takim czasie, gdzie Europejski Zielony Ład w szczególności w gorący sposób jest dyskutowany, a w szczególności w kontekście tych wyzwań Zielonego Ładu, ponieważ w ostatnich tygodniach przewinęła się, można powiedzieć, by taka lawina protestów rolników tak naprawdę w większości krajów europejskich, które po części miały właśnie związek z Europejskim Zielonym Ładem i krytyki tego Zielonego Ładu. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć takie cytaty, które podały z ust protestujących, między innymi, że los rolników w całej Unii jest zagrożony oraz że nasza żywność stanie się niedostępna, będzie jej mało i będzie wątpliwej jakości. No i właśnie dzisiaj na temat Zielonego Ładu i jego wyzwań nie tylko w obszarze rolnictwa, ale też w innych obszarach. Chciałabym porozmawiać z naszymi gośćmi, z naszymi ekspertami, ale w pierwszej kolejności może chciałabym skierować pytanie do pani Elżbiety Szadzińskiej. Czym jest ten kontrowersyjny Zielony Ład i dlaczego te kontrowersje rzeczywiście budzi, czy też wątpliwości, z jakimi wyzwaniami wiąże się on dla uczestników rynku w taki ogólny sposób, gdybym mogła panią poprosić o nakreślenie tła dla naszej dalszej dyskusji.
I ja posłużę się prezentacją, którą dla państwa przygotowałam. Ta prezentacja została przygotowana w ramach projektu, który żeśmy realizowali z funduszy Mazowsza, czyli z grantu uzyskanego od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Proszę Państwa, co to jest Zielony Ład? Zielony Ład dla Europy, czyli Green Deal for Europe, to jest projekt reformy klimatycznej Unii Europejskiej, który ma skierować gospodarkę Unii na drogę transformacji ekologicznej. Program ten, można powiedzieć w tej chwili sztandarowy program Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, został ogłoszony pod koniec 2019 roku. I w ramach tego projektu są strategie skierowane do poszczególnych sektorów gospodarki, między innymi do rolnictwa, ponieważ rolnictwo jest jednym z tych sektorów, który produkuje najwięcej zanieczyszczeń i najwięcej emisji, które wpływają na zmiany klimatu i na zmiany środowiska. Projekt Zielonego Ładu ma dwa cele. Jeden cel jest to cel długoterminowy, bo data końcowa wyznaczona jest na rok 2050 i w tym do roku 2050 gospodarka unijna ma uzyskać neutralność klimatyczną, co to znaczy, że gospodarka ma emitować tyle gazów cieplarnianych, ile jest w stanie pochłonąć. Natomiast jest również są cele krótkoterminowe. Taka data graniczna to jest 2030 rok. I do tego roku, do 2030, czyli już można powiedzieć niedaleko, musi nastąpić redukcja emisji o 55%. Został przygotowany właśnie pakiet Fit for 55, czyli gotowi jesteśmy na te 55 i są to głównie przepisy dotyczące klimatu i energii. Jak Unia zamierza osiągnąć te cele, no bardzo takie ambitne? Po pierwsze, przez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z przemysłu. Tak jak mówiłam, tutaj rolnictwo, transport, ale również na przykład przemysł chemiczny, nawet przemysł tekstylny są producentami dużej ilości gazów cieplarnianych. Unia będzie również wspierała gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jest to duże wyzwanie dla przedsiębiorców, ale również i dla konsumentów, ponieważ wszyscy będziemy musieli swoje działania w tą gospodarkę zamkniętą dostosować do tego obiegu zamkniętego. Również, tak jak już tutaj jest wymieniane to rolnictwo, jest również strategia dotycząca zrównoważonego systemu żywnościowego od produkcji do konsumpcji. Jest to tak zwana strategia od pola do stołu, która również określa cele dla sektora rolnego i sektora producentów żywności. Również w założeniach strategii Green Dealu jest odbudowa przyrody, zarówno lądowej, jak i przyrody morskiej. Tutaj na sprawy wody jest położony bardzo duży nacisk. Mówimy o Zielonym Ładzie, ale jest również Blue Deal, czyli niebieski, błękitny ład właśnie skierowany na obszary morskie. Również bioróżnorodność, która powoli zaczyna zanikać, powinna być według założeń Green Dealu odbudowana. Do tego wszystkiego Komisja Europejska przygotowała również mechanizm sprawiedliwej transformacji, ponieważ cały ten projekt reform będzie dużym obciążeniem dla wszystkich. I dlatego ten mechanizm sprawiedliwej transformacji ma obniżyć koszty społeczno-gospodarcze przy przechodzeniu właśnie na gospodarkę zieloną. Myślę, że to są główne założenia tego projektu. Natomiast o wyzwaniach dla poszczególnych uczestników rynku powiem w następnych kolejności. Oczywiście.
Bardzo dziękuję Pani Elżbieto za to wprowadzenie. Tutaj wybrzmiały bardzo ważne, istotne wątki dla naszej dalszej dyskusji. I korzystając, że mamy wśród nas gościa, który jest przedstawicielem czy też ekspertem w sprawie polityki klimatycznej, polityki energetycznej, właśnie chciałabym się nad tym wątkiem pochylić. Panie Krzysztofie, czy mogłabym prosić o rozwinięcie tego tematu? Jakie cele polityki klimatycznej i energetycznej wyznacza Europejski Zielony Ład? I może tutaj z takim akcentem, co to oznacza w praktyce, zarówno dla przedsiębiorstw, i czy dotyczy też bezpośrednio konsumenta?
Bardzo dziękuję za to pytanie. Co to dla nas oznacza? Mógłbym, myślę, tak jak wszyscy odpowiedzieć, że do końca nikt nie wie, co to jeszcze oznacza, dlatego że poruszamy się trochę po nieznanym terenie, ale myślę, że do tej bardzo kompleksowej prezentacji, którą zobaczyliśmy przed chwilą, warto powiedzieć, że jakby głównym celem polityki klimatycznej Unii Europejskiej to nie jest zmiana naszego rolnictwa czy modernizacja naszej energetyki. Głównym celem jest, może to zabrzmi trochę zabawnie, ale uratowanie naszej planety, która znajduje się w po prostu bezprecedensowym kryzysie zarówno klimatycznym, jak i przyrodniczym. Mamy do czynienia z wielkim wymieraniem gatunków, mamy do czynienia z coraz silniej napędzającym się ociepleniem klimatu i może się komuś wydawać, że trochę ponad stopień, który nasza planeta ociepliła się od czasów rewolucji przemysłowej, to nie jest dużo, ale skutki tego są opłakane, a patrząc na trajektorię tych zmian widzimy, że niestety globalne ocieplenie przyspiesza i jeżeli nie zareagujemy natychmiast, to skutki dla ludzkości i skutki dla przyrody, dla ekosystemów będą nieodwracalne. Dlatego tak można powiedzieć dość radykalne działania jak Europejski Zielony Ład, który ma no, ograniczyć globalne ocieplenie. Nie jesteśmy w stanie go zatrzymać, jesteśmy w stanie je spowolnić do maksymalnie 2 stopni, a najchętniej do 1,5 stopnia w porównaniu z początkiem rewolucji przemysłowej. I no, te działania mają 2 aspekty. Po pierwsze to jest adaptacja do zmian klimatu, a po drugie to jest mitygacja, czyli ograniczenie właśnie skutków i ograniczanie samych zmian. I tak jak powiedziała moja przedmówczyni, z celem osiągnięcia neutralności klimatycznej do końca tego stulecia. Europejski Zielony Ład, tak jak zobaczyliśmy też w tej prezentacji, jest taką metastrategią, która spina właściwie wszystkie działania Unii Europejskiej w obszarze klimatu i środowiska. Jest dużo różnych podstrategii, przepisów. Jest przyjęte europejskie prawo o klimacie, które czyni te cele, o których mówiliśmy, redukcję emisji gazów cieplarnianych, wiążącym prawem, do którego przestrzegania i wypełnienia Unia Europejska jest zobligowana. I no, powiedzmy, że to, o czym było powiedziane w poprzedniej prezentacji, to jest trochę taki jednak kij, który nas zmusza do pewnych działań, ale jest też bardzo poważna marchewka w postaci gigantycznych, niespotykanych wcześniej funduszy na osiągnięcie tych celów. W tej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027, uzupełnionej o Krajowy Plan Odbudowy i inne środki, którymi Polska dysponuje, nasz kraj dostanie przynajmniej 65 miliardów euro, które będą mogły posłużyć na modernizację naszej energetyki, na osiągnięcie celów, czy zbliżenie Polski do osiągnięcia celów klimatycznych. I to jest wycinek funduszy, ponieważ Polska funduszy europejskich otrzymuje znacznie więcej, ale szacujemy, że około 65 miliardów euro to są te pieniądze, które my stricte możemy włożyć w cele klimatyczne i cele środowiskowe. Ile będzie kosztowała cała transformacja energetyczna Polski? Szacunki są bardzo różne, ale mówi się o około 1 200 000 000 000, 1 400 000 000 000 złotych, czyli około 300 miliardach euro. Jeżeli spojrzymy na te pieniądze, które otrzymujemy z Unii Europejskiej, no to można powiedzieć, że tylko w tej perspektywie budżetowej, nawet nie do końca tej dekady, 1/5 całej tej kwoty, którą musimy wydać na modernizację naszej gospodarki, na jej dekarbonizację, będzie pochodziła ze środków europejskich. Do tego dysponujemy bardzo pokaźnymi środkami, które Polska może wydawać w ramach systemu ETS, bo ETS, który bardzo często przez krytyków jest przedstawiany jako wielkie koszty dla gospodarki, to są także wielkie przychody na działania związane z klimatem i środowiskiem. Te pieniądze, które płacą wysokoemisyjne przedsiębiorstwa za pozwolenia do emisji, za uprawnienia do emisji, one nie lądują w Berlinie, w Brukseli, czy nie rozpływają się w jakimś wielkim unijnym budżecie, a trafiają do budżetu państwa w naszym kraju. I rząd jest zobowiązany do tego, żeby znaczącą część z nich, a według deklaracji rządzących obecnej koalicji rządowej 100% tych środków ma być właśnie kierowane na modernizację polskiej gospodarki, na jej dekarbonizację. No, wyzwania wobec systemu energetycznego to jedno i powiem o tym za moment, ale trzeba sobie zdać sprawę, że Europejski Zielony Ład to jest największe przedsięwzięcie i największe wyzwanie, przed którym stoi Europa od czasów planu Marshalla. I no, nie będzie tak, że to zostanie zrealizowane w białych rękawiczkach przez rządzących. Europejski Zielony Ład będzie się wiązał z jednej strony z pewnymi wyrzeczeniami i kosztami dla przedsiębiorstw, dla obywateli. Z drugiej strony będzie kreował wielkie szanse i on jest pomyślany tak, żeby z jednej strony naprawiać sytuację klimatyczną, środowiskową, ale z drugiej strony stać się takim kołem zamachowym naszej europejskiej gospodarki i zwiększać naszą konkurencyjność wobec świata. Więc jest to z jednej strony szansa, z drugiej strony zagrożenie, ale na pewno gigantyczne wyzwanie i największe przedsięwzięcie, z jakim nasze pokolenie i inne pokolenia i pokolenia, które dopiero wchodzą w aktywność zawodową, będą się mierzyć. To mówiąc tak ogólnie, a sprowadzając to do systemu energetycznego, polski system energetyczny jest niesłychanie przestarzały. Nasza gospodarka od dziesięcioleci opiera się na paliwach kopalnych. 70% energii w naszych gniazdkach pochodzi z źródeł wysokoemisyjnych, z węgla i z gazu przede wszystkim. Ponad 90% końcowej konsumpcji energii w Polsce to są paliwa kopalne. Nasza gospodarka jest najbardziej emisyjna w Europie i my się musimy z tym zmierzyć. Temu też służą te fundusze unijne. Jeżeli powiemy, że polska energetyka, będąca siódmą najbardziej emisyjną na całym świecie, emituje 105 milionów ton CO2 rocznie, no to pewnie niewiele nam to powie. Ale jeżeli powiemy, że zwykły samochód osobowy, którym ktoś dojeżdża do pracy na co dzień, rocznie wyemituje 4 tony, no to zdajemy sobie sprawę, jaka to jest skala. 4 miliony, 105 milionów i to sama tylko energetyka. Co możemy zrobić, żeby ją zdekarbonizować? No przede wszystkim zużywać mniej energii. Mówimy od jakiegoś czasu, że najtańszym i najczystszym źródłem energii to nie jest energia nawet z wiatru czy ze słońca, chociaż ten bardzo mocno wspieramy, to jest energia, której my nie zużyjemy, którą my zaoszczędzimy dzięki temu, że ocieplimy budynki, a dzięki temu, że zoptymalizujemy procesy. Ale z jednej strony inwestując w efektywność energetyczną naszej gospodarki, liczymy się z tym, że samo zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie rosło, dlatego że bardzo wiele procesów, zwłaszcza przemysłowych, jest w tej chwili napędzanych spalaniem paliw kopalnych. Wiele z tych procesów da się zelektryfikować, chociaż często nie jest to takie łatwe. W związku z tym kolejną rzeczą jest elektryfikacja. Ale jeżeli chcemy, żeby prąd napędzający fabryki, które wcześniej korzystały z węgla, nie pochodził z węgla, no to musimy masowo inwestować w odnawialne źródła energii. Żebyśmy mogli wykorzystywać odnawialne źródła energii, musimy je stabilizować, na przykład korzystając z czystego gazu, z biometanu, który ma taką samą właściwość jak gaz ziemny, ale jest wytwarzany z odpadów biologicznych. A żeby to wszystko się spięło, to naszym największym wyzwaniem w tej chwili jest modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Sieci pomyślanych w latach 50., 60., 70., tak żeby odbierały prąd z wielkich elektrowni i przesyłały go do odbiorców. A w tej chwili odbiorca jest często prosumentem, czyli producentem i konsumentem jednocześnie. On sam produkuje energię. A sieć nie jest pomyślana w tej chwili tak, żeby odbierać od niego energię i nią zarządzać. Więc to są gigantyczne wyzwania, przed którymi stoimy. I żeby zupełnie naszych widzów i słuchaczy nie przerazić, to się tu zatrzymam. Bardzo dziękuję za to pytanie.
Obszerną wypowiedź. Tu padło bardzo wiele ciekawych, interesujących wątków, które niewątpliwie warto pogłębiać. Ale myślę, że na chwilę jednak wrócimy jeszcze taką pętlą do tematu, od którego zaczęłam, czyli tutaj rolnictwo i sektor żywnościowy. Pani Agnieszko, ja chciałabym zadać pytanie o taką strategię, która już wybrzmiała tutaj w ustach pani Elżbiety. Przy przedstawieniu zagadnienia Zielonego Europejskiego Ładu, a mianowicie o strategię od pola do stołu. Gdyby mogła pani nakreślić, czym ta strategia jest i co ona tutaj analogicznie oznacza dla uczestników rynku, dla konsumentów i dla producentów.
Tak jak to wybrzmiało też wcześniej, strategia od pola do stołu jest właśnie dedykowana dla rolnictwa i przetwórstwa w ogóle producentów żywności, dystrybucji żywności, dla całego łańcucha żywnościowego. I jak sama komisja stwierdza we wstępie do strategii, jest ona kluczowym elementem Zielonego Ładu. Chociaż oczywiście tutaj w kontekście energetyki pewnie pan Krzysztof powiedziałby to samo w zakresie dokumentów, które tamten sektor regulują. Jeśli mogę prosić o prezentację, to pokażę państwu, w jakich obszarach się strategia od pola do stołu, na jakich się koncentruje i jakie działania przewiduje. Przede wszystkim jest taki główny cel polegający na tym, żeby unijny system żywnościowy stał się pionierem światowym w zakresie oczywiście zrównoważoności. Więc to jest taki cel główny, który komisja sobie stawia w tym naszym rolno-spożywczym sektorze. No i mamy teraz kilka takich obszarów, które strategia od pola do stołu definiuje czy adresuje. Pierwszym z nich jest oczywiście bardziej zrównoważona produkcja żywności. Drugim jest bardziej zrównoważone przetwórstwo i bardziej zrównoważona dystrybucja żywności. Zwracam Państwa szczególną uwagę i tutaj być może Pani Elżbieta też ten temat jest bliski sercu, mianowicie zrównoważona konsumpcja żywności, czyli odpowiedzialność leży nie tylko po stronie przedsiębiorstw czy decydentów politycznych, ale także po stronie samych konsumentów. I bardzo ciekawy wątek, który z kolei mi szczególnie bliski sercu, czyli przeciwdziałanie stratom i marnowaniu żywności. I to są takie cztery główne hasła, wokół których strategia się koncentruje, ale jak Państwo widzą, działań, które mają realizować te ogólne cele, czyli zrównoważoności jako takiej w sektorze rolno-spożywczym, jest cała masa. Ja tutaj tylko kilka z nich wyróżniłam. Przede wszystkim krótsze łańcuchy dostaw, wspieranie rolnictwa ekologicznego, które tutaj jest bardzo istotnym tego elementem, zmniejszanie stosowania pestycydów, nawozów nawet w głównej, nieekologicznej produkcji. Dobrostan zwierząt, zdrowie roślin, przeciwdziałanie dalszej utracie różnorodności biologicznej, też bardzo ważny aspekt. Przechodzenie na alternatywne źródła białka, czyli właśnie, tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, hodowla zwierząt jest tym głównym w rolnictwie emitentem gazów cieplarnianych, w związku z czym szukanie alternatyw to jest też coś, czym teraz rynek spożywczy bardzo dynamicznie żyje i wszelkie innowacje bardzo mocno teraz właśnie na te alternatywne źródła białka się koncentrują i przedstawiają. Spory akcent postawiony też jest w strategii na zmianę diety ludzi. Nie tylko, żeby była bardziej zdrowa, ale właśnie, żeby była też bardziej zrównoważona pod kątem tego impaktu środowiskowego czy klimatycznego. Wspólna polityka rolna się zmienia, czyli to jest dokładnie ten punkt, od którego Pani zaczęła, mianowicie kwestie związane z rolnictwem, już stricte z taką surowcową produkcją żywności. Tu akurat nie w ramach polityki wsparcia obszarów wiejskich, tam są działania, które mają dawać marchewkę, czyli zachęcać różnego rodzaju dopłaty do różnych działań takich agrośrodowiskowych. No natomiast z drugiej strony mamy KI, który też w pewnym momencie na pewno się pojawi, gdzie te wymogi będą bardziej restrykcyjne dla wszystkich. Także to też takim ogólnym rzutem na taśmę, jak ta strategia wygląda.
Jasne, bardzo dziękuję. A jeszcze pozostając w temacie właśnie żywności, myślę, że takie też trochę kontrowersyjne zagadnienia, przynajmniej budzące wiele dyskusji, między innymi nawiązując do tych wypowiedzi, które padały w trakcie protestów rolników, a mianowicie, że przez Europejski Zielony Ład nasza żywność stanie się wątpliwej jakości. I to jest takie pytanie, taki wątek, który ja też bardzo często spotykam, zajmując się badaniami konsumentów, a mianowicie takie powątpiewanie, czy też refleksja nad tym, czy żywność ekologiczna rzeczywiście jest żywnością zdrową, żywnością o wysokiej jakości, bo tutaj zarzuca się, że jest wręcz odwrotnie. Gdyby Pani mogła rozwinąć wątek, co dla konsumenta oznacza, że żywność jest wyprodukowana w sposób ekologiczny?
Myślę, że musimy sobie w ogóle rozdzielić, albo inaczej wyjaśnić, czy sprecyzować, czym jest w ogóle żywność ekologiczna. Bo to jest bardzo szczególna procedura wytwarzania surowców rolnych i żywności. I to nie jest żywność ekologiczna, to nie jest każda żywność w zielonym opakowaniu albo z napisem naturalny. To są dwie różne rzeczy. Kwestie rolnictwa ekologicznego już od lat 90. regulują osobne przepisy w Unii Europejskiej. Przepisy rozporządzenia, które się z biegiem czasu zmieniały i które bardzo szczegółowo regulują wszystkie parametry, zgodnie z którymi należy produkować żywność, którą możemy w ogóle nazywać jako ekologiczną, jako bio. I tutaj też nawet same te sformułowania, które są dla takich produktów przeznaczone, one są chronione prawnie. Czyli nie każdy produkt może się nazywać produktem ekologicznym, co z kolei wiąże się też z greenwashingiem, o którym sobie też później powiemy. Więc z jednej strony mamy tą żywność ekologiczną, a ponieważ ona, tak jak powiedziałam, ona już od lat 90. w zasadzie już wtedy fokusowała się na tych założeniach, które my dzisiaj mamy w strategii od pola do stołu, czyli ochrona środowiska, także ochrona klimatu, ochrona dobrostanu zwierząt, zachowanie różnorodności biologicznej, więc to są dokładnie te priorytety, które sobie też stawia Unia Europejska w Zielonym Ładzie i w strategii od pola do stołu, w związku z czym to właśnie to rolnictwo ekologiczne bardzo mocno w strategii wybrzmiewa, pojawia się konkretny bardzo cel, żeby do 2030 roku powierzchnia upraw dedykowanych właśnie produkcji ekologicznej zajmowała aż 25% areałów Unii Europejskiej, co jest bardzo dużo. Dla Polski szacuje się, że będziemy w stanie osiągnąć do tego 2030 roku 7% naszego areału. Dzisiaj to jest 3,5%, więc to jest bardzo duże wyzwanie. No i na pewno też ze strony producentów to przechodzenie na produkcję ekologiczną wiąże się oczywiście z dodatkowymi inwestycjami, w ogóle ze zmianą jakiegoś procesu też dystrybucji, prawda, kanałów sprzedaży produktów i tak dalej, i tak dalej. I również, i tu jest ten wątek konsumencki, z przygotowaniem też konsumentów na większy odbiór. Nie wiem, Pani Elżbieto, czy robili Państwo w ramach Federacji takie badania na temat znajomości tego znaczka, prawda? Kiedyś chyba żeśmy rozmawiały na ten temat, tak. I konsumenci wcale no nie rozpoznają go też w takim stopniu, jaki by sobie pewnie Komisja Europejska życzyła. Czyli teraz też musimy przyzwyczajać konsumentów do tego, czym różni się żywność ekologiczna od żywności standardowej, która jednak też będzie musiała pewne nowe wymogi spełniać. Ale też ostatnie zdanie, ostatnie słowo. Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami, z taką nawet bym powiedziała konstytucją prawa żywnościowego, każda żywność, która jest wprowadzana na europejski rynek, musi być bezpieczna, żeby była zgodna z prawem. Nie może być szkodliwa dla zdrowia, musi być bezpieczna. Oczywiście co rozumiemy pod pojęciem, co to znaczy, że żywność jest zdrowa, jaką ona ma wartość odżywcza, tak? Co jest źródłem wartości kalorycznej, to jest inna dyskusja. Natomiast na pewno z punktu widzenia takiej szkodliwości dla zdrowia absolutnie nie może być mowy.
Bardzo dziękuję Pani Agnieszko za tą wypowiedź. Może tutaj skupimy się na tym wątku konsumenckim również, bo on wybrzmiewał i na początku. Tutaj pan Krzysztof wspominał między innymi, że jedną z dróg do osiągnięcia neutralności klimatycznej jest po prostu zmniejszenie tego zapotrzebowania na energię elektryczną. Między innymi może to się dziać za sprawą gospodarstw domowych. Tutaj też wspomniane taka odnowione podejście do diety. Dieta zrównoważona, nawet mówi się w takim kontekście. Także chciałabym zapytać właśnie tutaj, odnosząc się między innymi do tych dwóch wątków, jaką rolę pełni konsument w Europejskim Zielonym Ładzie? Tutaj już mamy pewne takie obszary nakreślone, ale bardzo ogólnie chciałabym też zapytać, w jaki sposób ma być on włączony w to, żebyśmy te ambitne cele mogli osiągnąć jako wspólnota.
Ja może poproszę kolejny slajd z mojej prezentacji. Proszę Państwa, Zielony Ład dla Europy stawia wyzwania przed wszystkimi uczestnikami rynku. Zarówno przed producentami, jak i przed konsumentami. Konsumentów. I to, co się dzieje w ramach tego projektu, już w jakiś sposób jest przez konsumentów odczuwalne, chociażby dlatego, że następują zmiany w prawie konsumenckim. W ubiegłym roku weszła w życie nowa dyrektywa Omnibus. Są to trzy dyrektywy, które bardzo wzmacniają pozycję konsumenta na rynku, właśnie w kontekście już konieczności zmiany ich zachowań i w kontekście właśnie Zielonego Ładu. konsument otrzymał prawo do naprawialności produktu. Do tej pory było tak, że jeżeli produkt nam się psuł, a psuł się on, można powiedzieć, bardzo często przed upływem czasu gwarancji albo tuż po upływie czasu gwarancji. I w zasadzie wyglądało to w ten sposób, że nawet jeżeli konsument zwracał się do serwisu, okazywało się, że gwarancja, że naprawa albo jest niemożliwa, bo brakuje na przykład części zamiennych, albo jest tak droga, że jest nieopłacalna i lepiej ten uszkodzony produkt wyrzucić i kupić w to miejsce nowy. Konsumenci bardzo do tego podchodzili sceptycznie, ponieważ większość z nas jeszcze pamięta z domu rodzinnego czasy niedoborów na rynku i pamięta czasy, kiedy w zasadzie wszystko się reperowało, bo nie było co kupić w zamian za zepsuty sprzęt. I w tej chwili, w momencie, jeżeli konsument składa reklamację, bo produkt okazał się wadliwy, pierwsza rzecz, którą sprzedający musi zaproponować, to jest naprawa. Dopiero w kolejności jest wymiana na nowy, albo jeżeli produkt jest rzeczywiście nienaprawialny, wtedy zwrot pieniędzy. I to jest już duże osiągnięcie, które przyczynia się do gospodarki w obiegu zamkniętym, ponieważ konsument powinien się tak naprawdę przystosować i zacząć stosować zasadę 3R, czyli reduce, reuse i recycle. Ograniczaj, używaj ponownie i jeśli już wyrzucasz produkt, to musi być on poddany recyklingowi, musi się nadawać do recyklingu. Druga rzecz, która również wzmacnia jakby tą pozycję konsumenta, to jest zakaz stosowania tak zwanego celowego postarzenia produktów. Było tajemnicą Polichinela, a później już nawet nie tajemnicą, że produkty są celowo postarzane. Wszyscy mówili, oj, kiedyś miałem pralkę, prawda, działała ona 15 czy 20 lat i właściwie była zupełnie dobra, no ale zmieniłem ją z jakichś tam powodów na nowe. A później przyszedł okres, że pralki się i inne sprzęty gospodarstwa domowego i również inne sprzęty, te dobra, które konsumenci nabywali, zaczęły psuć po krótszym okresie używalności. I okazało się, że producenci po prostu tak jest projektowany produkt, że jest on celowo postarzany, że już nie ma prawa działać bez zastrzeżeń przez okres 15 lat, tylko krócej. W tej chwili takie działania są niedopuszczalne. Unia w ramach właśnie Zielonego Ładu zaznacza, że produkty mają być wysokiej jakości i wysokiej trwałości. Również konsument ma też prawo do informacji, dlatego że tutaj już, jak pani Agnieszka wspominała, konsument musi wiedzieć, musi po pierwsze wiedzieć, co kupuje. Więc ta informacja musi być rzetelna. Są przepisy określające, co się ma znaleźć na etykiecie dołączonej do opakowania, ale proszę państwa, tych informacji na tej etykiecie jest coraz więcej. I ta etykieta już ich nie jest w stanie pomieścić. Więc dlatego jest projekt, żeby każdy produkt miał swój cyfrowy paszport. I wtedy konsument będzie mógł już sprawdzić kodzie QR, będzie otrzymywał pełną informację o produkcie. I będzie wtedy No już ten jego wybór był oparty o bardziej racjonalne przesłanki i będzie mógł być bardziej ekologiczny. Tu mówiła pani Agnieszka również o informacji na produktach żywnościowych. W tej chwili Komisja Europejska pracuje nad takim pakietem informacji na froncie opakowania. Ponieważ będzie określone, które informacje, na przykład w przypadku produktów żywnościowych, muszą się znaleźć na froncie opakowania, żeby konsument nie musiał tego opakowania w sklepie przed półką oglądać na wszystkie strony i szukać istotnych i interesujących go informacji, bo najczęściej robimy zakupy szybko i nie mamy na to czasu. I kiedy pytamy konsumentów, co tak naprawdę sprawdzają na opakowaniu żywności, którą kupują, to sprawdzają datę przydatności do spożycia oraz cenę. Te dwie rzeczy. Oczywiście osoby, które mają jakieś szczególne zalecenia dietetyczne przy chorobach dietozależnych, wtedy sprawdzają skład, sprawdzają wartość energetyczną. Natomiast przeciętny Kowalski sprawdza datę przydatności do spożycia i cenę, za jaką tą żywność kupuje. Tutaj już był wspominany greenwashing. Również na ten temat, w tym temacie Komisja Europejska pracuje nad nowymi przepisami. To, że producent na opakowaniu napisze, że produkt jest przyjazny środowisku, albo jest bio, albo eko, to musi mieć na to, będzie musiał mieć na to poparcie, wyniki badań, że rzeczywiście tak jest. Nie będzie można, tak jak już w tej chwili, takich napisów umieszczać i konsument w zasadzie ma wierzyć, bo jest zielony napis bio. Jest to też ten kolor zielony, który w tej chwili bardzo często na różnego rodzaju produktach spotykamy, jest takim kolorem sugerującym. My jakżeśmy zapytali konsumentów, z czym im się kojarzy termin produkt przyjazny środowisku. Większość odpowiedziała, że jest to produkt ekologiczny, co nie jest prawdą, ponieważ tak jak już pani mówiła...
Pytanie też, co konsumenci rozumieją pod pojęciem produktu ekologicznego, prawda?
Tak, dlatego że te dwa terminy nie są synonimami. Produkt ekologiczny, tak jak pani mówiła, jest uwarunkowany, ograniczony przepisami, regulowany przepisami. Natomiast produkt przyjazny dla środowiska jest to ogólne stwierdzenie, pod którym tak naprawdę nie wiadomo, co się kryje. Ale konsumenci, ponieważ deklarują, że przywiązują coraz większą wagę do zmian klimatycznych, że martwią się o stan środowiska, o stan klimatu. W ostatnim eurobarometrze z ubiegłego roku 77% konsumentów europejskich deklarowało, że troszczy się o swoje otoczenie naturalne i martwi się zmianami klimatycznymi. Ale jeżeli przychodzi do zakupu i konsument staje przed półką sklepową, to już tylko 35% szuka produktów, które by były właśnie przyjazne dla środowiska, byłyby produktami ekologicznymi. Więc tutaj ta deklaratywność, a rzeczywistość też troszkę się rozmijają. I jest to kwestia po prostu edukacji konsumenta. Dlatego, że konsument będzie musiał zmienić, a przynajmniej będziemy oczekiwać, że zmieni swoje zachowania i swój styl życia, że odejdzie od tej nadkonsumpcji, a skieruje się raczej w kierunku zrównoważonej konsumpcji lub nawet dekonsumpcji. Będziesz szukał produktów, które rzeczywiście są produktami przyjaznymi dla środowiska. Tutaj jest również obowiązek dla producentów, że produkty muszą już być na etapie projektowania, projektowane tak, żeby były nieszkodliwe dla środowiska. Czyli między innymi, żeby mogły być podlegać recyklingowi. Więc ten eko-design, czyli ekoprojektowanie, stanie się niejako obowiązkiem, jeżeli producent będzie chciał być konkurencyjny na rynku. Myślę, że to tak ogólnie takie mniej więcej wyzwania czekają konsumentów w związku z polityką Zielonego Ładu.
Bardzo dziękuję Pani Elżbieto. Chciałabym jednak pogłębić jedno z tych wyzwań, konkretnie tutaj wspomniane stwierdzenia, czyli tak zwane green claims i greenwashing, czyli tak zwane też między innymi jako zielone mydlenie oczu. Też się spotkałam z takim nazewnictwem. Pani Agnieszko, czy mogłaby Pani nam i słuchaczom przedstawić, bo jest to też właśnie obszar, w którym Unia Europejska w dość intensywnym trybie pracuje, tak? Czyli dyrektywa Green Claims i regulacje dotyczące greenwashingu. Co mają one wprowadzić i jakie to ma mieć konsekwencje dla przedsiębiorstw i konsumenta?
Greenwashingu chyba nie musimy nikomu tłumaczyć, bo tak jak Pani powiedziała, dzisiaj chyba każdy przeciętny konsument wie, że greenwashing to ekościema tak zwana, czyli deklarowanie pewnych właściwości środowiskowych, czy inaczej przyjazności właśnie dla środowiska produktu czy procesu produkcyjnego albo samego przedsiębiorstwa w takim znaczeniu, że produkt najczęściej albo nie ma negatywnego wpływu, albo jest neutralny, albo ma nawet pozytywny wpływ, co nie jest poparte żadnymi dowodami, jest po prostu z jakiegoś powodu wprowadzające w błąd. I w jaki sposób może to być nieprawdziwe, wprowadzające w błąd? Tutaj taka bardzo fajna, pojawiło się takie bardzo fajne jeszcze opracowanie, zanim zaczęliśmy legislacyjnie rozmawiać o uregulowaniu greenwashingu. Opracowanie takiej amerykańskiej organizacji pozarządowej Terra Choice Environment Marketing. 6 grzechów greenwashingu, czyli takich 6 punktów, w ramach których można właśnie tą ekościemę, że tak brzydko powiem, sprzedawać. No i przede wszystkim oczywiście najprostsza sytuacja, kiedy dana deklaracja, czy to w postaci napisu, grafiki, zdjęcia, opakowania zielonego koloru, jest po prostu kłamstwem. Nic tam nie jest prawdą. Druga rzecz to jest taki ukryty kompromis, kiedy my akcentujemy jakąś jedną cechę naszego produktu, ale przemilczamy inną, która ma duży negatywny wpływ na środowisko. Zmniejszamy z jednej strony na przykład zużycie wody, ale z drugiej strony zwiększamy, bo zmieniamy proces produkcyjny, zwiększamy zużycie energii. To jest też greenwashing. Bardzo ważnym elementem jest brak dowodów, czyli to, co wcześniej sobie powiedzieliśmy. Producent deklaruje coś, ale tak naprawdę, bo mu się wydaje, gdzieś tam jakieś drzewa zasadziliśmy, to jest takie też dosyć popularny przykład, prawda, już jesteśmy zieloni. Natomiast tak naprawdę nie mamy mierzalnych dowodów na to, że nasz produkt jest faktycznie ekologiczny. Kolejna rzecz, ogólne stwierdzenia. To jest to, o czym też Pani Elżbieta mówiła, czyli przyjazny dla środowiska, zielony, ekoodpowiedzialny itd., itd. Coś, co jasno nakierunkowuje konsumentów, ale tak naprawdę za tym, jak ktoś by zadał to pytanie, ale o co chodzi, to tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Chociaż to oczywiście marketingowo również działa. Więc to jest ważna rzecz. I jeszcze takim jednym grzechem, który tutaj się może pojawiać, to jest kwestia braku znaczenia. Czyli akcentujemy jakąś cechę, która tak naprawdę w wymiernym, w takim powiedzmy sobie szerokim spektrum danej działalności czy danego produktu jest tak naprawdę zupełnie nieistotna. Nie wiem, zamieniliśmy jakiś składnik, który jest bardziej eko, ale tak naprawdę cały proces wciąż jest bardzo, bardzo impaktowy dla środowiska. Więc te wszystkie praktyki, one są oczywiście niepożądane i one już w zasadzie stają się z punktu widzenia prawa nielegalne. Nie powinny być używane. Natomiast faktycznie teraz komisja, znaczy teraz to już 2 lata temu, przedstawiła pierwszy projekt walki z greenwashingiem, mający na celu uregulowanie właśnie tego, kiedy wprowadzamy konsumenta w błąd, żeby to były jasne zasady także dla organów państwowych, które będą mogły skuteczną kontrolę przeprowadzać. I tutaj z drugiej strony, kiedy w każdych okolicznościach dana praktyka jest po prostu zbiegła, automatycznie uznawana za nieuczciwą. No i teraz kilka dni temu, bo 17 stycznia dokładnie, Parlament Europejski przyjął już ten gotowy projekt dyrektywy i w związku z tym szereg różnych działań zostanie przyjętych, no bo teraz musi tylko Rada jeszcze zatwierdzić dyrektywę i później każde państwo członkowskie będzie miało 24 miesiące na przyjęcie tego do swoich porządków prawnych. Co przewiduje dokładnie ta dyrektywa? Najważniejsze rzeczy. Przede wszystkim expressis verbis do pojęcia wprowadzania w błąd wchodzą właśnie cechy środowiskowe. Bardzo istotny element. Drugim takim elementem to jest też bardzo ciekawa praktyka rynkowa, to są takie deklarowanie na przyszłość, że na przykład mój produkt będzie neutralny, klimatyczny za 3 lata. No i tutaj właśnie wchodzą regulacje i mówią tak, dobrze, można, pod warunkiem, że musi to być sformułowane w sposób jasny, obiektywny, publicznie dostępny, weryfikowalne zobowiązania w szczegółowym, realistycznym planie wykonania, który obejmuje wymierne, określone w czasie oraz inne elementy, odpowiednie elementy niezbędne do wsparcia jego realizacji itd., itd. Czyli musimy mieć naprawdę bardzo dobrze zmapowane i wyliczone, musimy mieć nawet metodę obliczeniową przyjętą, jeśli my chcemy dokładnie pokazać, że za 3 lata staniemy się neutralni klimatycznie. To jest taki bardzo, bardzo ważny aspekt. Będzie wprowadzające w błąd, albo przynajmniej będzie podlegać ocenie pod kątem wprowadzania w błąd, sytuacja, w której właśnie będziemy akcentować te nieistotne elementy i to inspekcje będą badać. Dalej, kwestia, kiedy dane praktyki będą zawsze uznawane za wprowadzające w błąd, za nieuczciwe. Bardzo ważna rzecz. Znaczki różnego rodzaju, ekoznaczki. To jest też taki temat, który tutaj jest nam mocno bliski. I co mówi dyrektywa, że te różne ekoznaczki, których proszę Państwa dzisiaj jest około 200 najróżniejszych, jest absolutna jasność co do tego, że konsumenci się gubią w tych znaczkach, co który oznacza, nie mają zaufania do znaczków, nie mają zaufania do instytucji certyfikujących, do niezależności po prostu takich różnych systemów i za to bardzo mocno się komisja teraz bierze. I co? Będą mogły takie znaczki być tylko i wyłącznie oparte właśnie na systemach certyfikacji albo zatwierdzone przez organy publiczne, czyli już producent nie będzie mógł swojego znaczka wykreować, zielonego i zamieścić na etykiecie produktu. Dalej, będzie ukrócona ta praktyka tych ogólnych stwierdzeń, tak? Czyli przyjazne dla środowiska i tak dalej, to co żeśmy już sobie tutaj mówili, będzie można stosować trochę jak na zasadzie, nie wiem na ile się nasi słuchacze i słuchaczki orientują, jak działa dzisiaj deklarowanie właściwości zdrowotnych produktu. Mamy oświadczenie, że produkt nasz jest zdrowy, podnosi witalność, dzięki niemu będziesz czuć się lepiej. To jest bardzo ogólne stwierdzenie, prawda? I nie wiemy z jakiego powodu. I stąd, zgodnie z przepisami unijnymi, musimy zamieścić zatwierdzone oświadczenie zdrowotne, zgodnie tam z bardzo szczegółowymi przepisami unijnymi. Produkt musi spełniać warunki, czyli musimy napisać, że na przykład będziesz zdrowy spożywając nasz produkt ze względu na zawartą w nim witaminę C, która wspiera odporność. Czyli to musi być wszystko wytłumaczone. I w ten sam sposób komisja podchodzi właśnie do nowych oświadczeń środowiskowych, tych ogólnych, gdzie będzie do tego przyjazne środowisku, trzeba będzie dodać dlaczego. I taki przykład Państwu tutaj podam, zresztą z projektu dyrektywy, opakowanie przyjazne dla klimatu? Nie, ale już wytłumaczenie, 100% energii wykorzystywanej do produkcji tego opakowania pochodzi ze źródeł odnawialnych? Tak, bo dokładnie wiadomo o co chodzi. Oczywiście zakładamy też, że jest to prawdziwe, prawda? No i już króciutko, co dalej? Nie będzie można formułować tych twierdzeń dotyczących ekologiczności w odniesieniu do całego produktu lub całej działalności, jeśli tak naprawdę dotyczą one tylko tego określonego. Czyli nie będzie można wywoływać takiego wrażenia w konsumencie, że cały produkt, cały proces, a bardzo często tak się dzisiaj dzieje, jak producenci zamieniają opakowania na bardziej ekologiczne, bardziej przyjazne środowisku, ale tak formułują przekaz, że wydaje się, że to też dotyczy zawartości tego opakowania, czyli samego produktu. To też również będzie tutaj ścigane. No i bardzo ważna rzecz, nie będzie można mówić, że odnosić się w ogóle do tego, że nasz produkt jest przyjazny dla środowiska, jest neutralny, jest w jakikolwiek sposób no, oddziałuje pozytywnie, jeśli my to ten pozytywny wpływ uzyskujemy tylko i wyłącznie dzięki kompensowaniu emisji gazów cieplarnianych. Też bardzo ważne, a już widziałam też w supermarketach takie klejmy na opakowaniach, więc to na pewno będzie musiało się zmienić. I jedna rzecz, na którą chciałam zwrócić też uwagę, że to jest jeden projekt. To jest projekt, który zmienia dzisiejsze przepisy w zakresie nieuczciwych praktyk handlowych, ale mamy jeszcze drugi projekt procedowany, on z kolei z marca 2023 roku, który mówi o szczególnej procedurze uzasadniania green claimsów, czyli tych oświadczeń środowiskowych. I tam to dopiero będzie wyzwanie dla producentów, bo bardzo szczegółowe wymogi dotyczące uzasadniania. To już naprawdę wchodzimy w takie standardowe metodyki, znaczy w zasadzie takie minimalne wymogi, które będą wymagały bardzo dużego wkładu, czy to zasobów takich, no po prostu, żeby specjalistów, trzeba będzie zatrudniać specjalistów, którzy będą nam pomagali producentom w tego rodzaju budowaniu uzasadnień. Co więcej, każde użyte oświadczenie środowiskowe będzie musiało przejść weryfikację akredytacji, uzyskać świadectwo certyfikacji. To jest niezwykle istotna rzecz. Bardzo rozbudowany sposób komunikacji do konsumenta. Ja sobie zadaję pytanie, na ile przeciętny konsument zrozumie w ogóle te wszystkie informacje, które tam komisja chce, żeby się znalazły w komunikacji, najlepiej na tym samym nośniku, ale właśnie tak jak pani Elżbieta powiedziała, będzie to mogło również być zamieszczone w jakiejś innej formule, na przykład właśnie za pośrednictwem kodu QR. No i ostatnia, już naprawdę najważniejsza rzecz, czyli znowu systemy certyfikacji. W ogóle będzie ukrócenie prywatnych systemów certyfikacji. Już nie tylko, że poszczególne firmy nie będą mogły sobie tych znaczków same opracowywać, ale też prywatne systemy. Od dnia wejścia w życie dyrektywy systemy oznakowania ekologicznego będą mogły być tego środowiskowego, tak bym to może ujęła, żeby nie mylić tej nomenklatury, ustanawiane wyłącznie na poziomie unijnym. Wyłącznie. Czyli to ma być absolutnie zharmonizowane, żeby nie było tej inflacji właśnie tych wszystkich systemów, w których się konsumenci gubią. A systemy prywatne tylko jeśli zostaną zatwierdzone przez instytucje publiczne i jeśli wnoszą jakąś wartość dodaną, czyli jeśli już mamy jakiś system, który będzie na coś certyfikował, to nie ma potrzeby tworzenia innych prywatnych, które będą certyfikowały na to samo. By im mniej, tym lepiej. Czyli minimalizujemy, dekonsumujemy także systemy certyfikacyjne.
Dziękuję pani Agnieszko, ponieważ zbliżamy się już ku końcowi. Dyskusja jest bardzo ciekawa, dlatego czas biegnie bardzo szybko. Moje ostatnie krótkie pytanie do pana Krzysztofa, ponieważ widzimy, że tutaj dyrektywa Green Claims ma za zadanie pomóc uczestnikom rynku, a w zasadzie i konsumentom, i przedsiębiorcom poruszanie się w tym obszarze, co jest ekologiczne, a co nie. Zdaje się, że przedsiębiorstwo, w szczególności przed przedsiębiorstwami stanie to wyzwanie, jak jakby odnaleźć się w tym gąszczu regulacji przepisów. I tutaj na pomoc przychodzi tak zwana taksonomia, prawda? Gdyby mógł pan krótko określić, czym jest taksonomia i jak ma właśnie przedsiębiorstwom pomóc w tym, żeby one zaadaptowały się, odnalazły w nowych regulacjach. Tak.
Tak, dziękuję za to pytanie. Faktycznie przedsiębiorstwa bardzo często, tak jak i konsumenci, stykają się z tym problemem, że oczekuje się od nich pewnych działań, ale nie do końca jasne jest, jak te działania mają wyglądać. Mówi się, że finansowane ze środków publicznych, mogą być tylko działania zrównoważone, proklimatyczne i proekologiczne, że tylko na takie działania przedsiębiorstwa mogą dostać granty z funduszy unijnych, że w przyszłości takie działania tylko będą mogły być kredytowane przez banki albo te kredyty będą tańsze. Więc fundamentalne znaczenie dla przedsiębiorstw ma zrozumienie, co to jest tak naprawdę to działanie zrównoważone, bo tak jak w przypadku produktów, tak i w przypadku usług, działalności przemysłowej też mieliśmy do czynienia ze swoistym greenwashingiem i niejasnością, czym tak naprawdę jest to działanie zrównoważone. W związku z czym Komisja Europejska podjęła się stworzenia taksonomii, czyli systemu klasyfikacji działań, będącego takim przewodnikiem po zrównoważonych inwestycjach. Rozporządzenie o taksonomii składa się z dwóch zasadniczych części. Jest samo główne rozporządzenie, które ma bardzo istotną rzecz, to znaczy daje nam definicję działania zrównoważonego, daje nam definicję tak zwanego znaczącego wkładu w działania na rzecz klimatu, a także definiuje, czym jest poważna szkoda, bo też wszystkie fundusze unijne są podporządkowane na zasadzie nieczynienia poważnych szkód. Czyli jeżeli robimy coś, co nawet z pozoru jest proekologiczne, ale w swoim działaniu też powoduje szkody, nie może być finansowane. No przykładem może być oczywiście wycięcie kawałka lasu, żeby postawić tam wiatraki albo fotowoltaikę, żeby nie wchodzić w ten temat głębiej. Ale drugą istotniejszą chyba dla przedsiębiorców częścią taksonomii są tak zwane akty delegowane, czyli po prostu załączniki do tej taksonomii sukcesywnie przyjmowane, które zawierają listy inwestycji, listy projektów, listy działań, które są uważane za zrównoważone w poszczególnych obszarach. Czyli mamy na przykład akt delegowany dotyczący gazu i atomu, który bardzo ogranicza możliwość inwestowania w te źródła energii w związku z tym, że niosą one ze sobą potencjalnie szkodliwe skutki dla klimatu, również działania w innych obszarach. Więc taksonomia na pewno jest tym, od czego przedsiębiorca może zacząć, ale w kontekście dopasowania biznesu do wymagań Europejskiego Zielonego Ładu niesłychanie istotne są zielone kompetencje. Znaczy widzimy, że coraz ważniejsze będzie to, żeby na pokładzie danej firmy była osoba, która jest przeszkolona, która wie, z czym Europejski Ład się wiąże i jakie wymagania będą stały przed przedsiębiorstwem w przyszłości. Taksonomia i zielone umiejętności plus edukacja klimatyczna to jest to, co pozwoli nam rozwijać naszą gospodarkę w sposób zrównoważony, a nie tracić na tej zielonej rewolucji, która się dzieje.
Bardzo dziękuję. Czyli możemy spuentować, że kompetencje, edukacja zarówno po stronie przedsiębiorstw i konsumentów to jest droga, którą powinniśmy podążać, żeby z tych wyzwań, jakby te wyzwania przekształcić na możliwości rozwojowe i tego, żeby naszą planetę tutaj, nawiązując do pana pierwszej wypowiedzi, uratować przed tym, co jest wróżone, tak, w kontekście ocieplenia klimatu. Co już się dzieje, tak. Bardzo dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym webinarium, za zaakceptowanie mojego zaproszenia i bardzo ciekawą dyskusję. Natomiast Państwu przed ekranem dziękuję za to, że Państwo z nami byli w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.